Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Tak jak Mirek mówił, rzeczywiście symbole mają znaczenie. Jestem przekonany, że dzisiaj w wielu programach informacyjnych będziemy słyszeli nazwę Lipnica Murowana. Przypomina wam to coś? Lipnica Murowana? To jest taka miejscowość, wioseczka w Małopolsce, w której rokrocznie odbywają się konkursy na najwyższą palmę. W ubiegłym roku zwyciężył ktoś, kto miał ponad 20-metrową palmę. A to w związku z palmową niedzielą. Tak, palma jest symbolem w pewnym sensie niedzieli palmowej, ale to, co się dzieje w Lipnicy Murowanej, to już jest karykatura tego symbolu, prawda? Zupełnie nie o to w tym wszystkim chodzi. I właśnie dzisiaj chciałbym zachęcić nas do tego, żebyśmy próbowali sobie odpowiedzieć, jakie jest znaczenie niedzieli palmowej dla mojego i twojego życia. Jak ktoś powiedział, Jezus fascynuje i to fascynuje przez wieki. Jest ujmujący, urzeka i przykuwa uwagę. Fascynuje przede wszystkim dlatego, że wymyka się wszelkim przewidywaniom i wszelkim definicjom. Tak jak słyszeliśmy to piękne słowo przed wieczerzą. Mówił rzeczy zaskakujące, ale i też dokonywał rzeczy zaskakujących, zdumiewających. Przykłady obu tych rzeczy znajdziemy w dzisiejszym tekście, do którego chciałbym was zachęcić. Zapraszam do pochylenia się nad tekstem z Ewangelii Marka od 10 rozdziału, ostatni akapit, 46 werset, aż po 11 rozdział, pierwszy akapit, pierwszych 11 wersetów. Życie Jezusa zaskakiwało, było zdumiewające, ale przecież zostało zapowiedziane przez wielu proroków w Starym Testamencie. Żydzi nie mogli być zaskoczeni tym, kim Jezus był i czego dokonywał, a jak słyszeliśmy i słyszeliśmy to już wielokrotnie, w czasie, kiedy Jezus był na ziemi, ludzie prawie że w histeryczny sposób oczekiwali przyjścia Mesjasza, a Stary Testament zapowiadał przyjście Mesjasza. Historie zawarte w naszym dzisiejszym tekście stanowią potwierdzenie tych starożytnych przepowiedni. Oto Mesjasz. Są dowodem na to, że bez najmniejszych wątpliwości to właśnie Jezus z Nazaretu był tym przepowiedzianym Mesjaszem. Epizody, o których dzisiaj rozmawiamy, miały miejsce podczas ostatniej podróży Jezusa do Jerozolimy, gdzie miał wypełnić wiele obietnic złożonych w Starym Testamencie. Co prawda opieramy dzisiejsze rozważanie na Ewangelii Marka, ale jeżeli byśmy sięgnęli do innej synoptycznej Ewangelii Łukasza, właściwie Łukasz napisał dzieło dwutomowe, swoją Ewangelię i Dzieje Apostolskie, to schemat literacki, koncepcję literacką, jaką przyjął, polegała na tym, że w swojej Ewangelii pokazywał, że Jezus szedł do Jerozolimy, obchodząc wioseczki i miasta. I to, jeśli chodzi o plan, zataczał koła, ażeby w końcu stanąć w środku w Jerozolimie. Jeżeli byśmy patrzyli na topografię terenu, to wchodził coraz wyżej, aż do Jerozolimy, a potem jeszcze wyżej, aż na Golgotę, a potem jeszcze wyżej na krzyż, żeby potem pójść do nieba. To jest pierwszy tom Ewangelii według świętego Łukasza. Drugi tom, Dzieje Apostolskie, nakreślił w ten sposób, że to Duch Święty, Chrystus w Duchu Świętym przyszedł na dół, ażeby od Jerozolimy zakreślać spirale Ewangelii, jak pożoga, która rozlewała się po całym świecie. My jesteśmy beneficjentami właśnie tej rozlania się Ewangelii na cały świat. Wróćmy jednak do Ewangelii Marka. Tutaj Jezus zdąża do Jerozolimy i to jest jego ostatnia podróż do świętego miasta. 46 i 47 werset 10 rozdziału Ewangelii Marka. Tak przybyli do Jerycha. Oczywiście jest wyrwany z kontekstu, zaraz nawiążemy do tego kontekstu. Kiedy razem z uczniami i sporym tłumem, to chcę podkreślić, wchodził do Jerycha, siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Słysząc, że Jezus z Nazaretu przechodzi, zaczął głośno krzyczeć: Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną. O co tutaj chodzi? Kiedy czytamy, przybyli do Jerycha, Jezus wracał z Galilei i szedł do Jerozolimy. Galilea to jest północna część Izraela, Judea jest południową częścią, pomiędzy Galileą a Judeą jest Samaria. Żaden szanujący się Żyd nie szedł wprost przez Samarię, ale wychodzili na Zajordanię i po wschodniej części Jordanu szli, ażeby ominąć Samarię, która uważali była nieczystą krainą, zanieczyszczona i upadła z powodu Żydów pół krwi. Żydów, którzy poszli na kompromis ze światem. Nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. A więc Jezus, idąc do Jerozolimy, musiał obchodzić kawał drogi i na wysokości Jerycha, właśnie od strony Jordanu, wszedł od wschodniej strony do Jerycha. Czytamy również, że z nim szedł ogromny tłum. Prawdopodobnie Jezus dołączył, jak się możemy domyślać, do karawany pątników, ludzi, którzy szli świętować, szli do Jerozolimy, aby uczestniczyć w święcie Paschy. To był ogromny, narastający tłum. Jezus wiele razy przechodził przez Samarię, chodził po Samarii, wiele razy czytamy, znamy to z Ewangelii. Tym razem jednak chciał w Samarii również głosić Ewangelię. Tym razem jednak szedł tradycyjną trasą, ażeby podążać razem, jak powiedziałem, z pątnikami do Jerozolimy. Jerycho było szczególnym miastem. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć o tym mieście, ale to jest jedno z najniżej położonych miast na świecie. Około minus 270 metrów pod poziomem morza. I wydawałoby się fatalnie w takim mieście żyć. Otóż nie. W tamtym klimacie Jerycho cieszy się bardzo szczególnym mikroklimatem. W starożytności już uzyskało miano miejsca palm, czy miasta palm, dlatego że był tam taki szczególny mikroklimat, dlatego królowie izraelscy budowali tam sobie swoje pałace. Było bardzo, bardzo lubianym i odwiedzanym chętnie miastem. Leżało też na szlaku karawan, które zmierzały od północy z Syrii do Egiptu, właśnie przez Jerycho. A żeby ominąć Jerozolimę, ponieważ Jerozolima była bardzo wysoko na górze. W pobliżu Jerycha nasz Pan, jak czytamy, spotkał niewidomego biedaka, który ustawił się przy drodze, aby żebrać. Nie był on jedynym żebrakiem. W tym czasie właśnie, kiedy masę ludzi przechodziło z Jerycha do Jerozolimy, żebracy ustawiali się przy drodze, ażeby wykorzystać swoje 5 minut, żeby ściągnąć swoje żniwa. Wokół Jezusa, jak czytamy, zebrała się duża grupa podróżnych. Być może w nadziei, że razem z Panem wkroczą do Jerozolimy w triumfalnym pochodzie, w nadziei, że Jezus wreszcie zaanektuje Jerozolimę i ogłosi się królem. Jeżeli czytamy Ewangelię Jana, to od 2 lat co najmniej chcieli, żeby Jezus był ich królem. Czytamy o tym pierwsze sygnały, o pierwszych sygnałach. Tych pragnień czytamy w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Prawdopodobnie byli święcie przekonani, że idąc do Jerozolimy, tym razem z Jezusem w ogromnej, narastającej grupie, szli w procesji mesjańskiej aż po zwycięstwo. tutaj żebrak siedzi przy drodze i słyszy rozmowy ludzi o Jezusie, o Mesjaszu, o ludziach, którzy podążają do miasta. Wiedział, że co roku podążają do miasta. On musiał wcześniej już oczywiście słyszeć o Jezusie Uzdrowicielu. Słyszał pogłoski, że to jest gorączkowo wyczekiwany Mesjasz. Skoro dokonywał takich rzeczy, jak mówili ludzie, uzdrawiał, czynił cuda, zaskakiwał swoim postępowaniem, to musi być Mesjasz. Słyszał też, że Pan chce przynieść albo reaktywować Królestwo Boże na ziemi. Gdy tylko usłyszał, że Jezus z Nazaretu przechodzi tą drogą, puściły mu wszystkie hamulce, jak dzisiaj powiemy. Nagle zaczął wołać: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Zauważyłeś, że Marek dokładnie wie, kim był ten żebrak? Jedynie Marek spośród dwóch pozostałych synoptyków mówi, że to był Bartymeusz, syn Tymeusza, przepraszam bardzo, werset 46. Taki poziom szczegółowości sugeruje, że czytelnicy Ewangelii Marka musieli dobrze znać tego człowieka. Nie pisał jakichś tam imion, ale odnosił się do kogoś, kogo znali odbiorcy Marka. Bibliści twierdzą, że był nim znany czytelnikom Ewangelii Marka uczeń Jezusa. Niektórzy nawet uważają, że stał się znaczącym liderem w początkach chrześcijaństwa. Stąd znało go szerokie grono czytelników Ewangelii Marka. W chwili spotkania z Panem niewidomy zwrócił się do Jezusa, uważając go za Mesjasza. Dlatego obdarzył go mesjańskim tytułem Synu Dawida. To był tytuł, który przynależał jedynie Mesjaszowi. Dalej czytamy w 48 wersecie i dalej. Wielu nakazywało mu, aby umilkł, lecz on jeszcze głośniej krzyczał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się i rzekł: zawołajcie go. Przywołali niewidomego, mówiąc mu: odwagi, wstań, woła cię. Greckie słowo, które Marek użył, a które jest u nas w naszych tłumaczeniach przetłumaczone jako krzyczeć, to kradzo. I znaczy wznosić gwałtowny krzyk, wrzask. Lub określa pewną sytuację, to słowo określa pewną sytuację. Jak Bauer w swoim słowniku pisze, to wydawanie głośnego krzyku bez zrozumiałych dla otoczenia słów. Albo, jak dalej pisze, osoby zaburzone psychicznie i epileptycy kradzą, krzyczeli. Albo krzyczeli również ludzie opętani przez złe duchy. Bartymeusz nie wołał jak żebrak z wieloletnim doświadczeniem, rutynowo. Jałmużna dla niewidomych, jałmużna dla niewidomych. To nie o to chodziło. Albo litości, wspomóżcie biednego. Jego krzyk był histeryczny i na to zwraca uwagę Marek. Niestety w naszych tłumaczeniach dość trudno jest uchwycić tego rodzaju sytuację. Ten człowiek odłożył na bok wszelką godność i umiarkowanie i robił wszystko, żeby go zauważono. To była jedyna jego szansa. On się nie mógł poruszać. Korzystał z tego, że Jezus jest blisko. Przenieśmy się do sytuacji dzisiejszej. Niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że Jezus zawsze jest blisko ciebie. Jakie z tego wnioski wyciągasz dla siebie? Jakie skojarzenia? Jezus jest blisko. Masz szansę. Jezus usłyszał rozpaczliwy krzyk tego biedaka, pomimo próśb uciszenia go przez tłum i kazał przyprowadzić go do siebie. Spotkał go twarzą w twarz. My oczywiście nie możemy fizycznie o tym powiedzieć, ale każdy, kto świadomie zawierzył swoje życie Panu, spotyka go twarzą w twarz w sensie duchowym. Czy ty masz takie doświadczenie? To odmienia życie całkowicie. to przemienia człowieka zupełnie. Nie tylko jego, ale również jego otoczenie. Dlatego, że zmieniony człowiek ma wpływ na swoje otoczenie. Postaw się w sytuacji Bartymeusza. Co mógł pomyśleć? Jest, udało się. Mam szansę. Jezus mnie woła. Idę do Niego. Drodzy, wyobrażam to sobie. Idzie cała procesja ludzi, tłum. Nagle Jezus się zatrzymuje, a co tłum robi? Staje razem z Nim. Czytamy, że Bartymeusz przebijał się do Jezusa. Zostawił wszystko, co do Niego należało. Nie dbał o to. Miał o wiele większą szansę spotkać się z Jezusem twarzą w twarz. Czytamy, że Jezus polecił, aby go zawołano. Marek posłużył się tutaj subtelną grą słów. Z jednej strony Bartymeusz krzyczy, kradzo, a Marek mówi, że Jezus kazał przywołać, zaprosić Bartymeusza, foneo. Na kartach jego Ewangelii to słowo foneo, przywołać, oznacza wezwanie do pójścia za Jezusem. Dramatyczne wołanie o miłosierdzie spotkało się z łagodnym wezwaniem do naśladowania Pana. Tak jest nasz Pan. Idźmy dalej, wersety 50 i dalej. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i szedł do Jezusa. Jestem przekonany, ręce przed sobą, może miał jakiś kij, obijał się o innych, inni mu pomagali, żeby się dostać do Jezusa. A Jezus zwrócił się do niego, co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomy odpowiedział mu, rabuni, mój nauczycielu, żebym przejrzał. Odrzekł Jezus, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz przejrzał, rzadko się to zdarza na kartach Ewangelii, jak to słowo zaraz, kilka razy jedynie. Zaraz przejrzał i szedł drogą, co tam czytamy? Za nim. Bartymeusz nie tracił czasu. Natychmiast zaczął się przedzierać, jak powiedzieliśmy, w kierunku Pana. I kiedy się spotkali, Jezus zadał mu zaskakujące pytanie. Dla nas odpowiedź jest oczywista, dlatego że my patrzymy na całe to wydarzenie z perspektywy 20 wieków. My wiemy, kim jest Jezus, jakich cudów dokonuje, uzdrawia chorych, ale w sytuacji, w której znalazł się ten biedak, on miał zupełnie inne rzeczy w głowie. W tamtym momencie to pytanie było próbą wiary dla Bartymeusza. Co chcesz, żebym dla ciebie zrobił? Mógł oczywiście odpowiedzieć, Panie, proszę o kilka szekli, pomóż mi, jestem w dramatycznej sytuacji. Wtedy ZUS jeszcze gorzej działał jak dzisiaj. Tak zazwyczaj brzmiałaby odpowiedź, prośba każdego biedaka, każdego ślepca, który żebrze. Odpowiedź na pytanie Jezusa wystawiała go na próbę, ale też było pytaniem o priorytety w jego życiu. Drodzy, dzisiaj zbyt wielu prosi Jezusa o zbyt mało. Często szukają jedynie dodatkowego źródła pociechy w swojej niedoli albo w zmaganiach z grzechem, w zmaganiach ze swoją sytuacją, podczas kiedy mogliby prosić i otrzymać na swoją prośbę pełną miarę Bożego przebaczenia, przełomu w swoim życiu, zwycięstwa duchowego w swoim życiu, miłosierdzia i zbawczej łaski. Jezus przyjął prośbę tego człowieka jako wyraźny dowód jego wiary. Panie, chcę przejrzeć. Odpowiedział podwójną gwarancją i znowu bardzo trudno jest nam uchwycić to w naszych współczesnych tłumaczeniach, dlatego że słowo twoja wiara cię uzdrowiła ma podwójne znaczenie. Słowo uzdrowić jest tłumaczeniem zawartego przez Marka słowo sodzo, co oznacza zbawiam. W tłumaczeniu zawsze kontekst narzuca tłumaczenie. określeniem, określa dobór słów. W najprostszym sensie Bartymeusz został uratowany od ślepoty, a w duchowym sensie zbawiony od grzechu. I to jest istota tego, co się tam dokonało pod Jerychem. Widzimy tu Jezusa Chrystusa w drodze na krzyż, otoczonego tłumem. Mogę sobie tylko wyobrazić, co działo się w głowie Jezusa. Wiedział, że to jest jego ostatnia podróż do Jerozolimy. Wiedział, co go czeka. Widział też tłum wokół siebie i w ludzkiej głowie mogła się pojawić kalkulacja: krzyż albo chwała, męka albo królowanie, rebelia w oparciu o entuzjazm tych wielu, którzy mnie otaczają. Nareszcie są ze mną, nareszcie po mojej stronie. Tłum narastał. A jednak zatrzymuje się w tym wszystkim i dostrzega potrzebę jednego biedaka, ślepca, który prosi o pomoc i udziela mu tej pomocy. Tak jest nasz Pan. On widzi twoje potrzeby. On widzi twoje dylematy dzisiaj i chce wyjść im naprzeciw. Proś, a otrzymasz. Na kartach Ewangelii Jana cud uzdrowienia Bartymeusza był ostatnim cudem, o których pisze Marek. Marek podkreśla reakcję Bartymeusza na uzdrowienie. Poszedł za Jezusem. I znowu w szczególny sposób muszę się tu odwołać do tekstu oryginalnego. Wybaczcie, dzisiaj dużo jest tych odwołań. Mam na myśli nie słowa, które tutaj czytamy, poszedł za Jezusem, ale konstrukcję gramatyczną w tekście oryginalnym. Mianowicie bibliści ten rodzaj kombinacji słów i tę formę gramatyczną, czas przeszły niedokonany, określają jako bardzo wyjątkową, bardzo rzadko spotykaną formę gramatyczną na kartach Ewangelii, które niektórzy nazywają progresywnym czasem niedokonanym. O co chodzi? Tego rodzaju forma gramatyczna wskazuje na to, że tego dnia, gdy Bartymeusz odzyskał wzrok, zaczął podążać za Panem i podążał aż do końca życia. A teraz przejdźmy do 11 rozdziału. Chciałbym przeczytać pierwszych 6 wersetów. Kiedy zbliżał się do Jerozolimy od strony Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, wysłał dwóch swoich uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami. Jak tylko wejdziecie do niej, znajdziecie tam uwiązanego osiołka, którego nikt z ludzi jeszcze nie dosiadał. Odwiążcie go i przyprowadźcie. Jeśli ktoś z was zapyta, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje, lecz zaraz go odeślę z powrotem. Poszli i znaleźli osiołka przywiązanego do drzwi na zewnątrz przy drodze i odwiązali go. Niektórzy ze stojących tam pytali: co to ma znaczyć, dlaczego odwiązujecie osiołka? Oni odpowiedzieli, jak im Jezus polecił, i pozwolili im. Drodzy, po trudnej wspinaczce z Jerycha od strony wschodniej, Jezus doszedł na przedmieścia Jerozolimy. Przygotowuje się do wkroczenia, uroczystego wkroczenia do miasta. Na noc zatrzymał się w miejscu, które było zupełnie nieznane jego największym wrogom, faryzeuszom. Z Ewangelii Jana wiemy, co to było za miejsce. W 12 rozdziale czytamy, że zatrzymał się w domu Łazarza w Betanii. Mieszkał tam Łazarz wraz ze swoimi dwiema siostrami, z Martą i Marią. To małe miasteczko leżało na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, gdzieś 3 kilometry od murów miasta. Dzisiaj to jest jedna z dzielnic Jerozolimy. Jezus w swoim życiu przybywał do Jerozolimy co najmniej 20 kilka razy, jeżeli liczyć, że po raz pierwszy poszedł jako 11-letni chłopak. Przynajmniej raz w roku wraz z rodzicami odwiedzał Jerozolimę. Przychodził jako pątnik, aby uczestniczyć w uroczystościach związanych ze świętem Paschy. Wybaczcie za dygresję, nie mogę się opanować. Jeżeli byłeś w Izraelu, jeżeli byłeś w Jerozolimie, to jest jedyne miejsce, które na pewno możesz powiedzieć, mogę dotknąć miejsca, po których stąpał Jezus. Wiecie, jakie to jest miejsce? To są schody Hadriana prowadzące do świątyni. Innego miejsca już nie można powiedzieć, że na pewno Jezus tutaj stąpał po tym miejscu albo dotykał tego miejsca. Wszystkie miejsca są, powiedzielibyśmy, przetworzone przez historię, ale jedynie te schody są oryginalne od starożytności. A tam Jezus właśnie wchodził po tych schodach do świątyni. To jest szczególne przeżycie, być na tych schodach i dotykać tych schodów. Jak wszyscy Izraelici, nasz Pan świętował w czasie Paschy wyzwolenie narodu z niewoli egipskiej. Już wiele, wiele razy przyjeżdżał albo wchodził do miasta, ale tym razem wkraczał do miasta w zupełnie innej sytuacji. Nadszedł czas, aby tym szczególnym wjazdem otwarcie zakomunikować całemu światu ówczesnemu, najbliższemu swojemu otoczeniu. Oto ja, Mesjasz, wkraczam do miasta. Jezus też w ten sposób sprowokował swoich wrogów, ażeby dokonali swojego okrutnego dzieła jeszcze przed świętem Paschy, bo próbowali go zamordować po święcie Paschy. Na długo przed tym, jak Jezus przyszedł na świat, Izrael, odwołam się tutaj do starożytnej historii Jakuba i Ezawa, sprzedał swoje pierworództwo poganom. Był powołany jako umiłowany naród, jako pierworodny naród pośród innych, ale wyzbył się tego prawa i przestał być królestwem rządzonym przez Boga. Tego dnia nasz Pan przyszedł, aby wypełnić obietnicę przymierza, które złamał Izrael, aby zamanifestować swoje posłuszeństwo Bogu. Izrael niestety nie był posłuszny, a oto wkraczając do Jerozolimy, Jezus mówi, wypełniam proroctwa, posłuszeństwa wobec Boga. Zmieniam bieg historii. Nasz Pan, wkraczając do Jerozolimy, pragnął, aby cały naród zobaczył, że zajmuje należne mu miejsce króla Izraela. Dodatkowo, wkraczając do miasta, jak czytamy, poszedł do świątyni, ażeby oświadczyć całemu światu, oto przejmuję świątynię jako jej arcykapłan. Przywracam Izraelowi teokrację, rządy Boga. Uzurpatorzy i okupanci zniewolili Izrael, żądając okupu, łupiąc ten naród przez całe stulecia. Jezus, wkraczając do miasta, realizując proroctwa, chce im darować wolność, uratować ich od tego. Czytamy w 7 wersecie 11 rozdziału, że nasz Pan zdecydował się dosiąść oślęcia. Jest na Górze Oliwnej. Podróż w dół z Góry Oliwnej poprzez Dolinę Cedronu aż do Jerozolimy oznaczała drogę w jego realizacji do jego religijnych i politycznych planów objęcia władzy. Właśnie, żeby pokazać rządzącym, że oto idzie król i arcykapłan, zmierzał wkroczyć do Jerozolimy jako zwycięzca i potwierdzał w ten sposób swoją władzę, zarówno nad krajem, jak i nad świątynią. Ale drodzy, nie chciał jednak wjechać do miasta, aby demonstrować swoją potęgę i siłę jako król wojownik, co spowodowało, jak słyszeliśmy na samym początku, o czym Mirek mówił, cytując komentatorów biblijnych, co spowodowało, że Rzymianie się śmiali z tego. Nie poczuli się nawet zagrożeni. Tak, ogromny był wielki tłum. Każde święto Paschy, na każde święto Paschy Rzymianie sprowadzali z Syrii legiony. Dlatego, że Jerozolima to był jak lud siedzący na beczce prochów. Każde miasto, każde święto Paschy było taką próbą eksplozji. Oni byli gotowi, ale kiedy widzieli króla wjeżdżającego na osiołku, to była farsa. Drodzy, wyobraź sobie potęgę Jezusa, świadomość Pana. Czytamy, że tydzień później legion aniołów tylko czekał, żeby zareagować. Jezus, siedząc na osiołku, doskonale o tym wie, że otaczające go siły są śmieszne w porównaniu do potęgi, jaką on dysponuje. Ale wkracza do Jerozolimy jako król pokoju, ażeby wprowadzić pokój nie ogniem i mieczem, ale miłością, poświęceniem i ofiarną śmiercią. Zamiast wjechać na bojowym koniu, jak inni wodzowie wcześniej, dosiadł osiołka. Ten w cudzysłowie triumfalny wjazd był dla Rzymian czymś śmiesznym, okropnym, nie do zniesienia. W początkach cesarstwa zwycięski bohater jeździł na białym koniu bojowym, nosił bojowy strój rzymskiego generała i okrywał się czerwonym płaszczem zwycięstwa, jak czytamy w jednym z komentarzy. Jezus postanowił inaczej, ale również postanowił inaczej dlatego, że tak mówi proroctwo. Odwołam się do proroctwa Zachariasza z 9 rozdziału. Wesel się, Syjonie, wznoś okrzyki, Jerozolimo. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski i pokorny. Nie ma jedno z drugim wiele wspólnego naówczas. Nawet Zachariasz, kiedy pisał te słowa, to mu to zgrzytało, tak jak wszystkim Żydom, którzy czytali. Zwycięski, sprawiedliwy, pokorny, jedzie na ośle, na osiołku, źrebięciu oślicy. Tak jakbyśmy dzisiaj chcieli, żeby pan prezydent wjeżdżał w paradnie do naszego miasta Wrocławia na hulajnodze. Tysiące pątników szło za nim z Galilei, jak powiedzieliśmy, a do nich dołączali mieszkańcy, bo nie mieli dołącznika, tylko dołącznik mieli, mieszkańcy Judei. Jezus wjeżdżał do miasta, stanęli na skraju drogi i dokonali czegoś niesamowitego. Czytamy, że przed nim kładli swoje płaszcze, zrywali gałęzie palmowe i kładli u jego stóp. Skąd ten pomysł? O co tutaj chodziło? Na pewno musieli mieć w pamięci bardzo ważne wydarzenie, o którym czytamy w drugiej księdze królewskiej w 9 rozdziale od 1 do 13 wersetu. Przeczytam szybciuteńko. To jest historia proroka Elizeusza, który wezwał jednego z uczniów i polecił mu: przygotuj się do drogi, weź z sobą naczynie z oliwą, idź do Ramot w Gileadzie. Kiedy tam przybędziesz, rozejrzyj się za Jehu, synem Jozafata, syna Nimsiego. Podejdź do niego i wywołaj go z grona jego współtowarzyszy, potem zaprowadź go do osobnego pomieszczenia, a następnie weź naczynie z oliwą i wylej mu na jego głowę, oświadczając: tak mówi Pan, namaszczam cię na króla Izraela. I po żydowsku. Zaraz potem otwórz drzwi i natychmiast uciekaj. Fajnie, co? Tak więc młody prorok wyruszył do Ramot w Gileadzie. Kiedy przybył, dowódcy wojska siedzieli właśnie razem. Przemówił więc: mam do ciebie słowo, wodzu. Odezwał się Jehu: do kogo z nas? Odpowiedział: do ciebie, wodzu. Jehu wstał i wszedł do domu. On zaś wylał oliwę na jego głowę, oświadczając mu: tak mówi Pan, Bóg Izraela, namaszczam cię na króla nad ludem Pana Izraelem. Zniszczysz dom Achaba, twojego pana. W ten sposób pomszczę krew moich sług, proroków, krew wszystkich sług Pana przelaną przez Jezebel. Zginie cały dom Achaba. Wytępię Achabowi w Izraelu każdego męskiego potomka aż do ostatniego. Postąpię z rodem Achaba zgodnie z jego domem Jeroboama, syna Netaba, i tak z domem Baszy, syna Achiasza. A ciało Izabel rozszarpią psy na polu w Jezreel i nikt jej nie pochowa. Zaraz potem otworzył drzwi i uciekł. I teraz posłuchajcie dalej. Jehu zaś wyszedł do podwładnych swojego pana, któryś odezwał się do niego: czy wszystko w porządku? Co ten szaleniec chce od ciebie? Popatrzcie, jak traktowano proroków w Starym Testamencie. Odpowiedział im: wiecie przecież, co to za człowiek i jakie jest jego gadanie. Odparli: nie wykręcaj się, powiedz nam. Rzekł więc: dobrze, oznajmił mi takie słowa. Tak mówi Pan, namaszczam cię na króla Izraela. Natychmiast każdy z nich zdjął swój płaszcz i rozpostarł pod jego stopami. Zadali w trąbę i ogłosili: Jehu jest królem. Widzicie to echo w Niedzielę Palmową? Oto nasz król. Niewielu chce, żeby był królem. Król, który wprowadza konflikt w państwie, ale oto nasz zwycięski król. Tak w Izraelu witano króla. Wróćmy do Jerozolimy z czasów Jezusa. Jezus wjeżdża do miasta, a tłum krzyczy: Hosanna. To jest transliteracja hebrajskiego: o, wybaw nas teraz. Więcej jeszcze, tłum cytował psalm 118. Jest to znany psalm mesjański, jeden z sześciu, które nazywano psalmami wstępowania. Każdego roku w święto Paschy śpiewano tych sześć psalmów. Jednym z nich był 118 psalm. Przez wieki drodzy prorocy błagali władców Jerozolimy, aby raczej ufali w sprawach obrony, w kwestii obrony miasta, aby raczej ufali Bogu, a nie polegali na traktatach międzynarodowych, na sojuszach, na kompromisach czy na podporządkowaniu się pogańskim władcom. Z punktu widzenia generała i króla roszczenia proroków były idiotyzmem, wybaczcie za słowo. Było bzdurą. Jak tu zaufać Panu, kiedy wróg u bram? To był absurd. Ponieważ żydowskie władze ignorowały proroków, Izrael stał się igraszką w ręku okupantów. Teraz, kiedy Jezus wkraczał do miasta, był zniewolony przez Rzymian. Jezus wchodzi do miasta w pokoju, dając krnąbrnym przywódcom możliwość upamiętania się, upokorzenia i zyskania Bożej łaski. Mieli szansę na to, ażeby dostąpić zbawienia. Nie tylko oni, ale pociągnąć cały swój naród. To, jak zareagowali na jego przybycie, miało zdecydować o ich losie, każdego z nich z osobna, ale i całego narodu. My wiemy, co się porobiło. W 11 wersecie czytamy: tak przybył do Jerozolimy, do świątyni. Dokładnie wszystko obejrzał, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Po tym, jak Jezus wjechał do Jerozolimy, po tym całym zgiełku, krzyku, wołaniach tłumów, postanowił wejść do Jerozolimy, do świątyni. Ponieważ przyszedł późno, już światła były przyciemnione, dziedziniec był pusty. Spróbuj stanąć obok Jezusa. Jestem przekonany, że Jezus stał, a za nim niedaleko stali jego uczniowie, stał w samotności. W opisie tej sceny jest jakiś subtelny patos. Marek nie rejestruje żadnej rozmowy, jaką Jezus przeprowadził z uczniami tam, na dziedzińcu tej świątyni. Pozwolili, aby Pan zadumał się, zatopił się w swoich myślach w milczeniu. O czym myślał? Mesjasz rozglądał się dookoła, prawdopodobnie pogrążony w głębokiej kontemplacji nad tym, co mogło się stać z ludem Bożym i co mogło się stać z Jerozolimą, jeżeli nie przyjmą króla pokoju. Wspaniała świątynia, jeden z siedmiu cudów starożytnego świata, była zagrożona. Jezus o tym wiedział. Naród izraelski miał być świadkiem dla świata, światłem na górze dla narodów świata. Świątynia była centralnym miejscem tego świadectwa. Niestety skazana na zagładę z powodu buntu i ślepoty przywódców religijnych i narodowych. Nasz Pan z jasnością boskiej wszechwiedzy widział tę zbliżającą się tragedię. To był 33, może 34 rok. W 70 roku Tytus generał oblegał miasto i po kilku tygodniach wkroczył i doszczętnie zrównał z ziemią miasto i świątynię. W końcu mistrz wraz ze swoimi uczniami wrócił na noc do Betanii, gdzie przygotowywał się i swoich uczniów na nadchodzącą próbę, która go czekała. Co z tego wynika dla nas dzisiaj? Analizując ostatni etap podróży Jezusa do Jerozolimy, znajduję w przeczytanym urywku trzy lekcje. Warto je uwypuklić. Przedstawię je w odwrotnym porządku niż chronologiczny, zaczynając od refleksji Jezusa w świątyni, a kończąc na spotkaniu z Bartymeuszem. Pierwsza lekcja płynie z przejmującej wizyty Pana w Domu Bożym. Drodzy, można by ją ująć następująco. W chwilach szczególnego wzruszenia, gdy korci nas, by gadać, o wiele bardziej właściwe jest, abyśmy w milczeniu czekali na Pana. Jest coś w brzmieniu ciszy, zgodzisz się ze mną. Kiedy stoisz na przykład przed ważnym miejscem historycznym, pomnikiem, czy przed ważnym wydarzeniem artystycznym, jakimś szczególnym obrazem, kiedy czytasz wyryte w kamieniu teksty, albo może kiedy jesteś na cmentarzu, nie wiem, czy to lubisz, ja to bardzo lubię, kiedy chodzisz między grobami i czytasz różnego rodzaju epitafia, jest coś w ciszy, jest jakaś wartość w takim zagłębieniu się w sobie. Słowa mogą takie chwile zadumy i ciszy kompletnie zrujnować. Kiedy na przykład jesteś z kimś, kto opłakuje swojego bliskiego, oprzyj się pokusie wypełnienia ciszy paplaniną. Po prostu bądź tam z tą osobą razem, przy niej, razem płacz i razem bądź. Niech raczej przemówi twoja obecność i cisza, aby Bóg mógł wypełnić swoim słowem, tym niewypowiedzianym słowem, duszę tego, kto potrzebuje ciszy. Ktoś inteligentnie zauważył, nie żałuję tego, czego nie powiedziałem. Wyciągam drugą lekcję z triumfalnego wjazdu Pana. W ważnych okolicznościach, które mogą popychać do pychy, o wiele bardziej imponuje prawdziwa pokora. O co mi chodzi? Prawie każdy miał w swoim życiu moment, kiedy został za coś uhonorowany. Skierowana uwaga zgromadzonych, skierowane na ciebie światło reflektorów. To wszystko może sprawić, że zaczniesz pławić się w chwale swoich 3 minut, jakie masz na korzystać z uwagi otoczenia i popularności. Wreszcie zostałem zauważony. Wreszcie ludzie cię oklaskują. Masz swoje 5 minut. Pozwólcie, że odwołam się do tekstu Chucka Swindolla w jednym z jego wykładów. Opowiedział taką oto historię o czarnoskórej piosenkarce, która się nazywa Marian Anderson. Była wspaniałą wokalistką, której udało się wyrwać z getta i znaleźć się w wypełnionej po brzegi Carnegie Hall. Śpiewała także w Lincoln Memorial przed tysiącami ludzi. Po jednym z występów w Metropolitan Chuck wymienia te najważniejsze miejsca, te najbardziej honorowe miejsca, o których większość artystów może tylko pomarzyć. Marian Anderson tam śpiewała do tłumów, zarabiając 1000 na minutę. Po jednym z występów w Metropolitan uznany dyrygent Arturo Toscanini stwierdził, że Marian ma najwspanialszy głos, jaki kiedykolwiek słyszał. Występowała nawet dla królowej angielskiej. Kiedy osiągnęła szczyt swojej kariery, zapytano ją, który moment w jej życiu uważa za najważniejszy. Wiesz, co odpowiedziała? Bez zająknięcia odpowiedziała. Ten, w którym zdałam sobie sprawę, że moja matka praczka nie będzie już musiała prać brudów innych ludzi. Pokora. W starożytności pokorą pogardzano. Pokora była cechą niewolników i nieudaczników. Wszystko zmieniło się w tym momencie, kiedy Jezus na oślęciu wkraczał do Jerozolimy. Wszystko zmieniło się w tym momencie, kiedy dopełnił swojego dzieła na krzyżu Golgoty. Od tego momentu pokora jest cnotą. Zdajesz sobie z tego sprawę? Uświadamiasz to sobie, że dzisiaj w naszej kulturze euroamerykańskiej, kiedy zdobywamy szczyty, to stawiamy krzyż na szczycie góry? Symbol pokory? To jest ten dylemat, z którym każdy z nas żyje od momentu wkroczenia Jezusa do Jerozolimy. Teraz największe osiągnięcie jest istotne tylko wtedy, kiedy towarzyszy mu pokora. Każdego z nas pokora może daleko zaprowadzić w życiu. Proś Boga, aby doprowadził cię do miejsca, w którym będziesz mógł patrzeć poza okoliczności, poza aplauz, poza publiczną aprobatę. Jak ktoś ładnie powiedział, lubi cytować te słowa, z komplementami jest jak z perfumami. Wąchaj, ale nie pij, bo się otrujesz. Jezus dosiadł małego osiołka, wjechał do Jerozolimy, a jego stopy prawie sięgały ziemi. Z pokorą przyjął moment triumfu. Dokładnie tak, jak przepowiedzieli prorocy. I chcę tego nauczyć mnie i ciebie. A oto trzecia lekcja. Prowadzi nas do niewidomego żebraka. W przerażających czasach, kiedy jesteśmy zaślepieni goryczą albo kiedy jesteśmy pod presją doświadczeń, bardzo pomaga wrażliwe wyznanie. Podkreślę duchowy wymiar tej historii. Widzę człowieka, który zdał sobie z tego sprawę, że wewnątrz ogarnia go mrok, że tonie w mroku swojej duszy. Nie krzyczał dlatego, że był zmęczony ślepotą. Być może też. Ale przede wszystkim błagał o Boże miłosierdzie, jak czytamy. Zmiłuj się nade mną, synu Dawidowy. On potrzebował uwolnienia od grzechu. Być może jeszcze wtedy nie potrafił tego tak zdefiniować, ale to było jego najbardziej dojmujące pragnienie. Tragiczne jest to, drodzy, że jest wielu, którzy żyją swoim życiem, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, w jak głębokiej ciemności się pogrążają. Pamiętasz, że kilka lat temu Marian Turski wypowiedział te arcyważne słowa: Auschwitz jest w każdym z nas. Nie spadł nagle z nieba. Yahiel Denur, dziennikarz i ocalały z żydowskiego obozu koncentracyjnego człowiek, Żyd, który zeznawał przeciwko Eichmannowi w procesie norymberskim, przyznał, że kiedy po raz pierwszy zobaczył Eichmana, ogarnęła go straszna myśl. Nie był to bogobojny oficer, który wysłał na świat wiele ludzi. Pisze Yahiel, Eichmann był najzwyklejszym człowiekiem. Powiedział, bałem się o siebie w tym momencie, kiedy zobaczyłem go, bo ja też jestem najzwyklejszym człowiekiem i jestem w stanie zrobić to, co on. Jestem dokładnie tak, jak on. Tak, Auschwitz jest w każdym z nas. Bartymeusz zdał sobie z tego sprawę i krzyczał, nieważne co inni o tym pomyślą, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Naszą jedyną nadzieją jest szczere wyznanie grzechów, pokorna pokuta, szczera wiara i całkowite poddanie się panowaniu Jezusa. Kiedy skonfrontujemy się z przerażającą myślą o nas samych, odkryjemy, że Bóg jest większy jak nasze demony. Jest ponad to, jest zwycięzcą i dał tego dowód poprzez krzyż i zmartwychwstanie. Drodzy, moje pokorne życzenie w okresie Wielkiego Tygodnia życzę każdemu z nas takiego wyciszenia, takiego zagłębienia się, refleksji i wewnętrznego, bezgłośnego wrzasku. Krazo, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.